Refleksje o mądrości. Jest to dziewiąte rozważanie z cyklu Refleksje nad tym, co istotne. W tym rozważaniu nie będziemy mówić o mądrości w ogóle, czyli o zasobach wiedzy i doświadczeniu życiowym. Spojrzymy na to zagadnienie w kontekście poprzednich 8 tematów, gdy się zastanawialiśmy nad przeznaczeniem, czyli połączeniem wszechwiedzy Boga i naszym wyborem. Nad wiecznością, czyli pełnią, zupełnością, spełnieniem, tym doskonałym życiem bez końca w bezpośredniej obecności Boga. Zastanawialiśmy się nad trójjednością Boga i człowieka jako warunkiem wkroczenia transcendentnego, czyli przewyższającego wszystko Boga w naszą doczesność. Również mówiliśmy o jednorodności z Dawcą życia dzięki nowemu narodzeniu, które umożliwiło, że Jego natura rozwija się w nas i dojrzewa. Także zastanawialiśmy się nad zbawieniem, uświęceniem i doskonałością. I to ostatnie, doskonałość, było osadzone na poniższych wersetach listu do Koryntian, w których doskonałość powiązana jest z mądrością Bożą, tajemniczą i zakrytą. I chcielibyśmy się przyjrzeć. 1 Koryntian, 2 rozdział i pierwsze 13 wersetów. Także ja, bracia, gdy przyszedłem do was, to przyszedłem głosić wam tajemnicę Boga nie za pomocą górnolotnych słów lub mądrości, ale postanowiłem, będąc wśród was, nie znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moje słowo i moje głoszenie nie opierały się na przekonujących słowach mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Boga. 6 werset i niżej. Głosimy wprawdzie mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. Przeciwnie, głosimy mądrość Boga, pełną tajemnicy i zakrytą, którą Bóg ustanowił przed wiekami dla naszej chwały, której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Wiersz 9 i 10. Ale jak jest napisane, to, czego oko nie ujrzało, ani ucho nie usłyszało, ani co nie wstąpiło do serca człowieka, Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Nam natomiast Bóg objawił to przez Ducha, ponieważ Duch bada wszystko, także głębie Boga. No i jeszcze chcę przypomnieć 1 Koryntian 13 rozdział, od wiersza 9, ten hymn o miłości i ten fragment o naszym poznawaniu. Cząstkowe bowiem jest nasze poznanie i cząstkowe nasze prorokowanie. A kiedy nadejdzie pełnia, przeminie to, co cząstkowe. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy niejako w zwierciadle, ale kiedyś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale kiedyś poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz więc trwa wiara, nadzieja i miłość, te trzy. A z nich największa jest miłość. Tu wcześniej właśnie apostoł Paweł zestawia tę mądrość Bożą tajemną. Do Koryntu przybył Paweł z Aten, gdzie na Areopagu spotkał filozofów i usiłował sprowadzić chrześcijaństwo do kilku filozoficznych zwrotów i starał się rozmawiać ich językiem i powoływał się na innych filozofów. Jednak takie kazanie odniosło bardzo mizerny skutek, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 17. I być może wtedy właśnie Paweł postanowił głosić Jezusa w sposób prosty, bez owijania istoty rzeczy w ludzkie opinie. Po prostu głosił teraz tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Dlatego zakładając zbór w Koryncie, a czynił to przez półtora roku, przekazywał ewangeliczne przesłanie w prostocie. I to opowiadanie o odkupieniu na krzyżu starał się przekazywać za pomocą bardzo prostych pojęć. Paweł mówił, że przemawiał w bojaźni i z wielkim drżeniem. I tu używa zwrotu, w którym określa świadome posługiwanie niewolnikom swoim panom. To w liście do Efezjan w rozdziale 6, 5 wiersz. I trzeba powiedzieć, że ważne zadania się wykonuje zawsze ze świętym drżeniem. I gdy tak się postępuje, to na pewno te zadania się wykona dobrze. Na przykład wybitny aktor przed każdym występem czuje tremę. A dobry kaznodzieja zawsze odczuwa silniejsze uderzenia serca, zanim wyjdzie na kazanicę. I taki niepokój jest oznaką prawdziwej wielkości. I skutków tej wielkości się nie da wypracować jedynie nabytymi umiejętnościami i wiedzą. To za mało. Trzeba czuć to tremendum, to drżenie, tę tremę, mając świadomość, że się wykonuje szczególną służbę, służbę Boga wobec ludzi. I właśnie głoszeniu Pawła, temu prostemu ogłoszeniu towarzyszyły nie tylko słowa, ale i mocarne dzieła wykonywane przez Ducha Świętego. I to rodziło trwałe owoce. Bo w zepsutym społeczeństwie Koryntu pojawiło się coś zupełnie nowego, coś twórczego. Pojawiło się zmienione życie. I taki tutaj przywołam współczesny przykład. Pewien nałogowy alkoholik nawrócił się do Chrystusa. Jego znajomi zaraz usiłowali pozbawić go złudzeń i mówili: jako człowiek światły na pewno nie wierzysz we wszystkie te cuda, o których mówi Biblia. Na przykład nie możesz wierzyć, że Jezus zamienił wodę w wino. Na to ten człowiek mówi tak: czy zamienił wodę w wino, czy nie, tego nie wiem. Ale wiem jedno. W moim domu zamienił on wódkę na meble. I ktoś skomentował: nie można tak łatwo obalić dowodu nowego życia. Zamiast namawiać ludzi do Chrystusa, lepiej własnym życiem okazywać im Chrystusa. Bo świętym człowiekiem jest ten, w którego życiu Chrystus jeszcze raz żyje fizycznie. Spójrzmy teraz na te wersety od 6 do 8, gdzie jest mowa o mądrości wśród doskonałych, o mądrości Boga, pełnej tajemnicy i zakrytej, którą Bóg dla nas przeznaczył. I chciałbym odczytać te 3 wersety w 2 innych przekładach. Głosimy wprawdzie mądrość wśród dojrzałych duchowo, a więc nie doskonałych, lecz dojrzałych duchowo. I nie jest to mądrość zgodna z pojęciami tego świata lub jego władców, którzy przemijają. Inny przykład. Jest jednak pewna mądrość, którą głosimy tym, co do niej dojrzeli. A więc doskonali, dojrzali duchowo, do niej dojrzeli. Nie jest to jednak mądrość tego świata, ani przywódców tego świata, którzy podlegają przemijaniu. Czyli ta mądrość ma walor trwały, stały. Tutaj poznajemy cząstkowo, czytaliśmy w 13 rozdziale, ale oczekuje nas coś trwałego. I my już na tej ziemi to coś trwałego mamy. W ramach nowego życia mamy udział w mądrości, w tej mądrości Bożej, mądrości nieprzemijającej. Albo 7 werset, 8 werset w tych przekładach. Głosimy bowiem mądrość Bożą pełną tajemnic i ukrytą, którą Bóg już przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale. Jeszcze inaczej? Przeciwnie, przekazujemy utajoną mądrość od Boga. A więc mądrość tajemna, utajona, pełna tajemnic, ukryta. która aż dotąd była ukryta, lecz o której Bóg u zarania dziejów zarządził, że ma nam przynieść chwały. No i jeszcze werset 8. Tej mądrości nie pojął nikt z władców tego świata, bo gdyby ją byli pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Nie zrozumiał jej ani jeden z przywódców tego świata, bo gdyby zrozumieli, nie uśmierciliby Pana, od którego chwała ta płynie. Polecam konspekt, który jest załączony i tam to wszystko można sobie wyraźnie zobaczyć. A więc chodzi o dojrzałych duchowo, tu jest przełożone doskonały. I są to ludzie, którzy żyją zgodnie z nauką Chrystusa i są uwrażliwieni na wiedzę Bożą. I takim ludziom można głosić mądrość, która się różni, jest odmienna od kryteriów tego świata. Natomiast wiedza Boża jest tajemnicą niepoznawalną samym rozumem. Dlatego też wymaga ona objawienia. Apostoł Paweł kiedyś napisał w liście do Rzymian w 11 rozdziale, że tych Bożych dzieł nie można wytropić umysłem. Tam użył takiego jednego wyrazu, który jest wzięty z myślistwa. I chodzić śladami i tropić. I właśnie tej mądrości, tej Bożej wiedzy nie można umysłem wytropić. Ona musi być objawiona. I z jego innych wypowiedzi wynika, że treścią tej wiedzy jest Chrystus oraz dokonane przez Niego odkupienie. A więc tego nie można wytropić, umysłem poznać. Po prostu On musi się nam objawić. Jak to Paweł powiedział, że Bogu się upodobało objawić we mnie swego Syna. Również i wyrażenie dla naszej chwały, że to już Bóg u zarania dziejów przeznaczył dla naszej chwały, to oznacza stan, w jakim człowiek zbawiony już częściowo się znajduje. Stan uwielbienia, stan chwały. Ale pełnia tego stanu uwielbienia nastanie w wieczności. I o tym mówi nam Nowy Testament, szczególnie apostoł Paweł i Piotr. Albo też określenie Pan chwały. Nie ukrzyżowaliby Pana chwały. To wyrażenie określa boskość Chrystusa, godność Chrystusa. Bo chwała w Starym Testamencie jest synonimem wyższości i majestatu Boga. I stąd znamy takie wyrażenie z psalmu: podnieście się wierzchy bram, bo ma wejść Król Chwały. Albo Szczepan, gdy głosił przed swym ukamienowaniem, to właśnie głosił o Bogu chwały. Albo też list Jakuba, drugi rozdział, mówi: nasz Pan chwały. To są określenia, które mówią, że Chrystus jest Bogiem i że jest godzien tego boskiego majestatu. Ale chcę uwagę naszą zwrócić, że w tych trzech wersetach apostoł Paweł kontrastuje ludzi dojrzałych duchowo z ludźmi, którzy przemijają, a też przeciwstawia mądrość Boga mądrości przemijającej. A więc ta mądrość nasza ziemska, doczesna, siłą rzeczy jest przemijająca, jest nietrwała. Natomiast mamy udział w tej mądrości trwałej, stałej, która już na ziemi została wniesiona przez Chrystusa. Duch Święty ją dzisiaj wnosi, jest w naszym posiadaniu i będziemy mieć udział w niej również i tam, gdy będziemy z naszym Panem w wieczności. I Paweł apostoł podaje, że kluczową tu sprawą jest stosunek do Jezusa Chrystusa jako ukrzyżowanego Pana chwały. I tu przywołam kilka fragmentów Nowego Testamentu. Pamiętamy z Mateusza 19 rozdziału, gdy do bogatego młodzieńca Pan Jezus powiedział: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swój dobytek, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Jak wiemy, ten człowiek tak nie postąpił i się przez to sam wykluczył z tego grona doskonałych, dojrzałych. Albo 11 rozdział Mateusza, gdy Pan Jezus mówi, że te sprawy są zakryte od założenia świata, ale są objawione dzieciom. Ale ser, bo młodzieniec nie chciał stać dzieckiem. Po prostu zachował swoją dojrzałość męską, zamiast się stać dzieckiem w Chrystusie Jezusie. I przez to utracił zdolność rozumienia Bożych spraw i wejścia w kategorię Bożej mądrości. List do Rzymian mówi o tajemnicy przemilczanej od wieków. Polecam konspekt, tu są odpowiednie wersety. Albo Koryntian mówi, że Bóg wytraci mądrość mądrych. Albo życie chrześcijanina nie jest zależne od cielesnej mądrości, lecz od łaski Bożej. Albo ich oczy, umysłu są zaślepione i nie mogą uczestniczyć w mądrości Boga. Albo też list Jakuba, gdy tam jest mądrość z góry stępująca, jest przeciwstawiona mądrości ziemskiej, naturalnej, demonicznej. A więc widzimy w tych różnych miejscach, jak ta mądrość Boża występuje, w jakich konfiguracjach, w jakich powiązaniach, jakie ma znaczenie. I tu bym chciał dać taką uwagę, że w kościele pierwszego wieku, pierwszych wieków, w kościele pierwotnym, był bardzo wyraźny podział na dwa rodzaje nauczania. Pierwszy nazywano kerygmą, a drugi nazywano didache. Czym była kerygma? Po prostu była ogłaszaniem przez herolda królewskiego polecenia. Na rynku stawał herold, ludzie się gromadzili, bo była trąbka, zgromadzili się i wtedy on ogłaszał, jakie jest konkretne orędzie króla do narodu. I stąd kazanie jako kerygma, głoszenie jako kerygma, to było proste ogłaszanie podstawowych faktów dotyczących chrześcijaństwa. Przekazywano ludziom zasadnicze fakty o życiu, o śmierci i o zmartwychwstaniu Jezusa, a także o Jego powtórnym przyjściu. I to jest kerygma. Ale było również i nauczanie. Było wyjaśnianie znaczenia i wartości tych faktów ogłoszonych jako kerygma. I to właśnie było didache. I to objaśnianie dokonuje się wśród tych, którzy są telejoi, co w naszym przekładzie jest oddane jako doskonali. Ale ten wyraz doskonały podkreśla stronę fizyczną. Mówi o człowieku, który osiągnął poziom swojego rozwoju fizycznego i umysłowego. Na przykład Pitagoras swoich uczniów dzielił na niemowlęta i telejoi. I tym zwrotem określał ucznia, czy uczniów właściwie, którzy przyswoili już sobie podstawowe elementy wiedzy na dany temat i stali się dojrzałymi studentami. I Paweł tutaj używa tego słowa w tym właśnie znaczeniu. Usiłuje powiedzieć, że do nowo nawróconych mówi się o podstawowych zagadnieniach chrześcijaństwa. A gdy się staną nieco bardziej dojrzali, to podaje się im głębszą naukę, objaśniając te zagadnienia i fakty. I apostoł nie dzieli tu chrześcijan na jakieś kasty, na jakieś grupy, podgrupy. Po prostu zauważa różnice w ich rozwoju duchowym i stwierdza, że to wymaga odmiennego podejścia w nauczaniu, bo mogą być tragiczne skutki w życiu ludzi nowo nawróconych, którzy się zadowolą przebywaniem na poziomie podstawowym i tylko podstawowym i się nie będą starali wniknąć głębiej w Boże Słowo. Dlatego znamy dzieł apostolskich, gdy zalecano właśnie, aby tym, którzy się nawrócili, też starali się przeżyć chrzest Duchem Świętym, żeby wchodzili głębiej w poznawanie Bożego Słowa i musimy rosnąć i rozwijać się, zagłębiać. I tutaj Paweł właśnie używa innego słowa, które ma znaczenie niejako techniczne. On mówi o mądrości Bożej tajemnej. Głosimy mądrość Bożą tajemną, a więc trzeba się rozwijać po to, by głębiej sięgnąć, by tę tajemną, ukrytą mądrość wydobyć. Dlatego potrzebny jest nasz rozwój. Bo to słowo greckie mysterion oznacza, że coś przed ludźmi jest zakryte, ale przed ludźmi niewtajemniczonymi. ale jest bardzo dobrze znane tym, którzy poznali sens danego faktu lub działania. Na przykład tym słowem misterion określano rytuał albo ceremonie odprawiane w pewnych wspólnotach. I one były dobrze rozumiane przez ich członków, ale nie miały żadnego sensu dla człowieka postronnego. Na przykład gdy my obchodzimy Wieczerzę Pańską, gdy roznosimy chleb, potem wino, gdy pijemy i ktoś z boku, gdy patrzy i się z tym nigdy nie zetknął, to jest po prostu zdziwiony, po co oni to robią. Albo gdy idziemy do rzeki, do baptysterium i chrzcimy kogoś. Więc to trzeba poznać poprzez odrodzenie, nawrócenie głębiej, by rozumieć ten sens. I tu właśnie chodzi o tego rodzaju wtajemniczenie. I Paweł chciał powiedzieć przez to, że mamy tu do czynienia ze sprawami zrozumiałymi tylko dla tych, którzy już zawierzyli Chrystusowi. No i mamy też taki fragment ciekawy, 9, 10. To, czego oko nie ujrzało, ani ucho nie usłyszało, ani co nie wstąpiło do serca ludzkiego, Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Nam natomiast Bóg objawił to przez Ducha, ponieważ Duch bada wszystko, także głębię Boga. Tutaj trudno jest powiedzieć, skąd jest ten cytat, czego ucho nie słyszało, oko nie widziało. Być może z Księgi Izajasza, rozdział 64, wiersz 4, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało, oko nie widziało, prócz Ciebie, Boga, działającego dla tych, którzy Go oczekują. Być może Paweł nawiązał właśnie do tego fragmentu. W każdym razie ten tekst mówi, że wszystko to, co Bóg ma dla swoich dzieci, przewyższa ludzkie kategorie poznania. Tego nie można pojąć umysłem, wytropić, wyśledzić. To Bóg dla nas przygotował, to dla nas jest zarezerwowane i to Bóg nam odsłania przez Ducha Świętego i przez Ducha Świętego nam umożliwia zrozumienie tego. I stąd przechodzi dalej do wiersza 11, gdy mówi, że nikt nie wie, nie zna tego, co ludzkie, tylko duch człowieka, który w nim jest. Nikt nie zna tego, co Boże, tylko Duch Boży. I myśmy otrzymali Ducha od Boga, nie od świata, po to, żebyśmy poznali dary łaski. My też głosimy to nie w słowach wyuczonych, w słowach ludzkiej mądrości, ale głosimy to słowami, których nauczył nas Duch, wyjaśniając duchowe dary ludziom Ducha, bo człowiek, który tylko zmysłami się posługuje, nie pojmuje, nie przyjmuje darów Bożych, są dla niego głupstwem, nie może ich poznać, zrozumieć. Tylko człowiek duchowy jest w stanie to zbadać. Znamy wszyscy ten cały fragment. I tu właśnie mowa jest o duchu człowieka, czyli o tym wewnętrznym elemencie, tej cząstce Boga, która nas, tak to powiedziałem, konstytuuje jako człowieka, jako podobieństwo Boga. I nam to umożliwia poznawanie, gdy możemy sobie uświadomić, odczuwać, a zarazem i oceniać zjawiska, które w sposób duchowy należy rozumieć. I to nasze wewnętrzne życie jest dla innych niedostępne, chyba że je odsłonimy przed nimi. Podobnie też i życie wewnętrzne Boga można poznawać tylko za pośrednictwem Ducha Świętego. A więc ta ukryta mądrość, tajemna mądrość jest w Bogu, może być w nas, dzięki temu, że Duch Boga naszemu Duchowi może przekazywać to, a też później i objaśniać i nadawać kształt przez to, że możemy słowami, wrażeniami to ludziom przekazywać. I właśnie to tylko Duch Święty jest w stanie nas do tego uzdolnić, udzielając nam swoich charyzmatów. Jemu zawdzięczamy umiejętność wypowiadania się w sprawach duchowych. Objaśniamy sprawy duchowe tylko tym ludziom, którzy nas rozumieją, czyli poddają się działaniu ducha. i możemy to powiedzieć, objaśniamy sprawy duchowe ludziom duchowym. A więc musi być taka kompatybilność, jednorodność, abyśmy sobie mogli nawzajem przekazywać to, co w nas jest, i gdy my mówimy ludzkimi słowami, to one nie oddają tego, co w nas jest, tego, co w Bogu jest, ale ktoś inny to rozumie, dlatego że po prostu niejako rezonuje. On jest tak dostrojony do Boga i do nas, że jako duchowi ludzie my rozumiemy, wiemy od razu, o czym jest mowa. Na przykład, gdy powiemy radość w Duchu Świętym, to od razu wiemy, w czym rzecz. Gdy jakiś tekst biblijny czytamy, też i na sali widać, że część ludzi rozumie i się od razu cieszy, a inni siedzą tacy zamyśleni, bo nie kojarzą, w czym rzecz. I stąd apostoł Paweł tu dzieli ludzi na poddanych działaniu ducha i na ludzi, którzy się kierują tylko naturalnymi zasadami. Zauważmy, to jest werset 14. Człowiek, który poznaje tylko zmysłami, nie przyjmuje darów Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem. A więc ten człowiek nie może pojąć spraw duchowego życia, dlatego że on nie jest w stanie rozstrzygać, tak jak rozstrzyga to człowiek duchowy. Ten duchowy człowiek wszystko rozstrzyga, ponieważ go oświeca Duch Święty. I nikt, czyli człowiek naturalny, który się kieruje naturalnymi zasadami, nie jest w stanie go zrozumieć, bo nie pojmuje tych rzeczy. I te poglądy Pawła, te jego myśli, te jego stwierdzenia można na przykład jakoś uzasadnić słowami proroka Izajasza. Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada go pouczyła? Izajasz, rozdział 40. A więc Paweł tu podaje zasadę podstawową. Jedyną osobą, która może powiedzieć nam o Bogu, jest Duch Boży. I tu używa Paweł analogii do człowieka, mówiąc, że o osobistych odczuciach i przeżyciach wie tylko duch danego człowieka. To samo jest z Bogiem. Są pewne myśli i zamiary, o których wie jedynie Duch Boga. I ten duch, Duch Boga, jest jedyną osobą, która może nas wprowadzić do prawdziwego poznania Boga. I niektórych spraw nasz umysł nie ogarnie, dlatego one muszą być przekazywane przez Ducha Bożego tak, jak Duch je zna dokładnie. I my musimy w sposób duchowy również je dokładnie poznać, na miarę tego, jak się poddajemy oddziaływaniu Ducha Świętego. Dlatego Paweł powiada, że są dwa rodzaje ludzi. Jedni są pneumatikoi, a drudzy są psychikoi. Ci pneumatikoi to ludzie wrażliwi na sprawy ducha. Ludzie posłuszni przewodnictwu ducha. Ich życie jest kierowane przez ducha i wszystkie decyzje są opiniowane i podejmowane pod wpływem ducha. Ten człowiek ma świadomość istnienia wartości, które przewyższają ten świat oraz życia, które sięga poza ten świat. I to jest ta mądrość nieprzemijająca. Natomiast mądrość ziemska, ludzka jest doczesna, przemijająca. I właśnie ci psychikoi, a wyraz psyche tłumaczony jest jako dusza i to nie jest właściwe znaczenie tego słowa i nie jedyne właściwie, bo psyche jest zasadą fizycznego życia. Wszystko, co żyje, ma psychę, też i każde zwierzę ma psychę, chociaż nie ma pneuma. Dlatego, że psychę to jest życie fizyczne, które człowiek dzieli wraz z innymi żywymi istotami. Lecz pneuma, duch, wyróżnia człowieka spośród wszystkich innych stworzeń i czyni go kimś, bym powiedział, pokrewnym Bogu. Nie mówię krewnym, lecz pokrewnym Bogu, czyli podobnym do Boga rodzaju takiego, jakim jest Bóg. I Bóg nas stworzył przecież na własne podobieństwo, własny obraz. Dlatego też tak bardzo ważne jest, aby człowiek, który jest z natury psychikos, mógł stać się pneumatikos, duchowym. I właśnie apostoł Paweł opowiada w 14 wersecie o człowieku psychikos. i on żyje tak, jakby poza życiem fizycznym już nic innego nie istniało. Jakby poza fizycznymi, materialnymi potrzebami nie było żadnych innych potrzeb. Jego wartości mają jedynie fizyczny i materialny charakter i takimi samymi zasadami kieruje się on w swoim życiu. I ten rodzaj człowieka nie rozumie rzeczy duchowych, nie może mieć udziału w mądrości tej tajemnej, Bożej mądrości dla dojrzałych. Bo człowiek na przykład, który za najważniejszą sprawę swojego życia uważa zaspokojenie swojego popędu płciowego, to on nie rozumie, czym jest czystość moralna. Człowiek, którego najwyższym celem życia jest gromadzenie rzeczy materialnych, on nie rozumie, czym jest szczodrość. Człowiek, który zawsze musi mieć ostatnie słowo, nie może zrozumieć, czym jest opanowanie i szacunek dla innych. Albo kto nigdy nie sięgał myślami poza świat materialny, ten nie może pojąć spraw bożych, bo mu się wydają niedorzeczne. A więc nikt tak żyjący nie pojmie spraw bożych. Ale nikt też tak nie musi żyć. Nikt nie musi pozostać na poziomie naturalnym. Jednak jeżeli ktoś w sobie te wewnętrzne odruchy, odruchy poznawania Boga, odruchy swojej duszy, by się wyrwać z tego ograniczenia, by się wznieść ponad poziomy, że tak powiem, nie będzie jednak chętnie się poddawał temu, tylko tłumił w sobie te odruchy, to takim stanie może na wieki pozostać, bo w końcu Duch Boży przestanie do niego przemawiać, na niego oddziaływać. Też trzeba wiedzieć, że i człowiek duchowy, ten, który rozumie Ducha Bożego, rozumie Boże Słowo, może powrócić do swojego stanu pierwotnego i przestać być duchowy. Bo jeżeli będzie się stopniowo angażował w doczesność i poza nią nie będzie już odczuwał nic innego, to w końcu utraci swoje duchowe życie, bo grzeszne skłonności go uśmiercą duchowo. I chciałbym tak mocno podkreślić, jaka to jest ogromna wartość, jak to jest dobrze, że osobiście znamy Jezusa, że Duch Święty nam udziela umysłu Chrystusowego, że naszą mądrością jest Chrystus, że w Nim odkrywamy skarby mądrości, że jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki nowemu narodzeniu. I chciałbym zachęcić wszystkich nas, abyśmy się nadal chętnie uświęcali, abyśmy się nadal doskonalili, czyli dojrzewali, abyśmy nie tracili zdolności uczestniczenia w tej Bożej mądrości tajemnej, ukrytej, dla nas zachowanej, dla tych, którzy są Chrystusowi, abyśmy nie tolerowali grzechu w swoim życiu, dlatego że ten grzech sprawi rozdział, przedział, oddzieli nas i w końcu całkowicie będziemy skazani na oddzielenie. Dlatego Paweł później, gdy kończy ten rozdział drugi, to rozpoczyna rozdział trzeci pierwszego do Koryntian. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, czyli do dojrzałych, do doskonałych. Lecz musiałem do was mówić jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze przyjąć go nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? Czy na sposób ludzki nie postępujecie? I musimy wiedzieć, że Paweł pisał ten list do Koryntian w czasie, gdy byli bardzo bogaci charyzmaty. Zbór się rozwijał, było ich dużo. A też było i mnóstwo problemów, a głównie one wynikają właśnie z tej cielesności. I tam się pojawiła i zazdrość, i kłótnia. Dzielili się na cztery zbory, znamy to. Tam też i było kazirodztwo, więc różne problemy małżeńskie. I właśnie Paweł ich tutaj teraz upomina, że jesteście cieleśni, czyli byliście ci psychikos, psychikoi, naturalni. żeście się nawrócili, staliście się duchowi i na żadnym charyzmacie wam nie zbywa, nie brakuje. I przez co cofnięcie się w duchowym rozwoju, przez danie miejsca grzechowi, staliście się cieleśni, czyli ci środkowi, ani zimny, ani gorący, letni. A więc Paweł tu mówi o ludziach, którzy odmawiają uświęcania się, a przez to stanowią chodzącą obelgę dla Jezusa. Tak, to jest chodząca obelga dla Jezusa. Drugi raz go krzyżują. A też umożliwiają diabłu, że się może nimi posługiwać w gorszeniu wiernych. A w końcu diabeł ich pociągnie za sobą tam, gdzie sam się znajdzie. I tutaj sobie przypomniałem i przywołuję takie wersety z listu do Hebrajczyków, rozdział 10 i 12. Gdybyśmy bowiem świadomie grzeszyli po tym, jak otrzymaliśmy poznanie prawdy, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy, ale nam pozostaje jedynie czekać na straszliwy sąd i na żar ognia, który pochłonie buntowników. Uważajcie, by nikt nie pozbawił się łaski Boga, aby jakiś korzeń gorzki, wyrastając, nie rozplenił się i nie zatruł wielu, aby nie zjawił się jakiś rozpustnik czy bezbożnik jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. Wiecie bowiem, że i później, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie było już dla niego możliwości nawrócenia, chociaż jej szukał ze łzami. Straszne słowa. Warto sobie je przypominać, my ludzie odrodzeni, wierzący, starzy kaznodzieje już, ludzie ze stażem duchowym. Czytajmy sobie te słowa. I dbajmy o nasz duchowy stan. Dbajmy przede wszystkim o jedność z Bogiem i jedność z Jego ludem. I tutaj jest kluczową sprawą trwanie w stanie przebaczenia. O tym będę mówił, jak Bóg pozwoli, w następnym rozważaniu. I o co tu chodzi? Gdy chodzi o moje własne grzechy i upadki, to przebaczenie odbieram z rąk Jezusa, gdy do Niego przychodzę, gdy u Niego pokutuję i się oczyszczam i piorę swoje szaty, duchowe szaty piorę. A gdy chodzi o przewiny moich braci, moich bliźnich wobec mnie, to przebaczenie i odpuszczenie ja im muszę udzielić. Ja im muszę przebaczyć. Ale chciałbym o tym mówić w następnym rozważaniu, a teraz się chcę pomodlić. Panie Jezu, dziękuję Ci, że możemy o tych sprawach rozmawiać. Dziękuję, Panie, że Ty udzielasz nam siebie samego, a z Tobą też i mądrość Twoja przychodzi. Mądrość, która przewyższa to ludzkie zrozumienie, ludzkie kryteria, ale Panie, ta mądrość tajemna, ukryta jest przeznaczona dla naszej chwały już tu na ziemi, abyśmy Ciebie głosili w sposób skuteczny, wrażliwy, a też i dla naszej chwały, gdy będziemy z Tobą w wieczności i ta mądrość Twoja ogarnie również i nas. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, która na nas oddziałuje też i dzisiaj. Prowadź nas i błogosław każdego w imieniu Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. Amen.